Jest znowu krem do pięt. Cedrowy z mocznikiem, z wyciągiem z yerba mate. No ten, co Państwo notorycznie wykupują do podłogi, ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry, kto tam?
Dzień dobry, z tej strony Jaśmina Nowak. U nas punktualnie godzina 18. Nie wiem, gdzie jest pan, też nie musimy tego zdradzać, ale tak, z tej strony Jaśmina Nowak, a z tamtej strony...
Nie, możemy zdradzać, proszę pani. Jestem w drodze na lotnisko i jutro będę obserwował wybory amerykańskie z Ameryki. Będę wtedy patrzył na wyniki, które się zaczną pojawiać, a na razie oglądamy tylko przygrywkę. Więc jestem tu, a jutro już będę tam.
Więc mam nadzieję, że uda się namówić pana, żeby nieco tego amerykańskiego spojrzenia przekazać słuchaczom Radia Wnet jutro, pojutrze, bo pewno jak zdajemy sobie sprawę, to trochę będziemy musieli na te wyniki poczekać, bo to nie jest taka łatwa sprawa, nie będziemy mieli chyba
to jest
pewności.
Pierwsza afera. To jest pierwsza afera. Przy poprzednich wyborach prezydenckich wielokrotnie podnoszono to, że te machlojki powymyślane przez demokratów, że można głosować z dużym wyprzedzeniem, to z okazji pandemii powymyślali, żeby wyjątki od reguły, które istniały od dawna, uczynić zasadą. Wyjątkiem od reguły było to, że no jak ktoś z jakiegoś powodu nie mógł, to mógł w sporadycznych, uzasadnionych przypadkach zagłosować sobie za pomocą koperty. Ale już wtedy, gdy to były wyjątkowe i sporadyczne okoliczności i przypadki, ludzie, którzy dbają o to, żeby nikt wyborów nie kwestionował, mówili, że jak ktoś nie może z jakiegoś ważnego powodu, to trudno. To nie głosuje. Wybory powinny być jasne i czyste, czyli przychodzi człowieku fizycznie do lokalu wyborczego wyłącznie w dniu wyborów, w tych określonych godzinach, kiedy lokal wyborczy jest otwarty i głosujesz wyłącznie osobiście. Możesz sobie dobrać pomocnika, jeżeli jesteś ślepcem, a urządzenie nie pozwala czytać albo nie mówi do ciebie. Natomiast masz być obecny osobiście w dniu wyborów. I gdy tak głosowano w Ameryce, to wyniki mieliśmy tego samego dnia. No to było proste. Maszyna liczyła. Kiedy zaś demokraci wprowadzili całą serię różnych machlojek pod hasłem ułatwienia, to takie wybory plus, wybory 500 plus, wymyślali różne rzeczy, że no to jest niewygodnie w jeden czwartek pójść do urny, czy kiedy tam, czy w jeden wtorek. To jest strasznie jest niewygodne. Dlatego może już na miesiąc przed wyborami zagłosujmy. Druga strona medalu jest taka, że na miesiąc przed wyborami to jeszcze się na przykład nie odbyły debaty kandydatów. I osoba, która głosuje pocztą, może zmienić zdanie w ciągu tego miesiąca. I potem żałuje, że głosowała na jakiegoś barana, który okazało się w debacie przesuwanej jak najdalej w pobliżu wyborów, właśnie z tego powodu, że część, głównie demokraci, głosuje pocztą. No to kandydaci, którzy są słabi w debatach, uciekają od debaty, mówią, dobra, no zrobię debatę, ale tam na dwa dni przed wyborami zrobię. Co z tego, jak 20% głosów już przyszło pocztą? No to jak on słabo wypadnie w debacie, jedynej, na którą się zgodził, to okrada wyborców z ich głosów, bo oni nie mają pełnej informacji o tym, co się dzieje. Wracając do głównego wątku, kiedyś było tak, że głosowało się jednego dnia i zaraz tego samego dnia były wyniki. I to były wyniki pewne. A teraz, powiedział rzecznik Białego Domu, ta pani w dredach, czy co ona teraz ma na głowie, że będziemy musieli długo czekać na wyniki.
I pewnie też one będą podważane, bo to się już dzieje notorycznie, czyli nawet jak się pojawią, to zaraz pojawi się setka głosów i setki pomysłów, żeby jeszcze je podważyć.
No właśnie to jest problem. Obywatele kraju powinni być pewni, że nikt ich nie okradł z głosów. Czyli powinniśmy zastosować tak ciasną procedurę, to, co opisałem poprzednio, to jest bardzo ciasna procedura. Musisz być osobiście, musisz przyjść do lokalu, fizycznie się tam pojawić i w tym konkretnym dniu w zadanych godzinach. To jest ciasny system, on jest odporny na grubsze przekręty. No a jak się ten system poszerza, koperty, że z innego stanu możesz głosować, nie musisz pokazywać żadnego dowodu, kim jesteś, tylko przychodzisz, mówisz, ja jestem Jan Kowalski, proszę tutaj odhaczyć. Potem przychodzi prawdziwy Jan Kowalski i mówi, ale kto za mnie zagłosował? Pan już był. Ale ja nie byłem tutaj, no ale pan już był. Jak się dzieją takie rzeczy, obywatel traci wiarę we własny kraj. Przestaje się interesować polityką, zaczyna się drażnić tą polityką, złościć na własne państwo. No to jest dla państwa jest niedobre. Obywatel powinien być pewien, że wybory nie są ukradzione. Wtedy jest w stanie słuchać prezydenta, który jest z partii przeciwnej. Bo, no trudno, wygrał. To ja go przez 4 lata będę szanował i słuchał. W momencie, kiedy nie wierzymy, że proces wyborczy jest uczciwy, no to będziemy przez 4 lata kontestowali własnego prezydenta, kontestowali większość w kongresie i to osłabia państwo. To Ameryka jest w tej chwili na skraju wojny domowej właśnie z tego powodu, że bardzo wiele osób nie wierzy w to, że poprzednie wybory były prawdziwe.
I o tym jeszcze później chwilę porozmawiamy, natomiast myślę sobie, że jednak amerykańscy wyborcy, to też pokazują lata historii tych konkretnie wyborów, no są świadomi i w pewien sposób oceniają, bo zazwyczaj one są wygrywane właśnie przez głosy opozycji. No i takie pytanie, jeżeli potraktujemy też te wybory jako taki plebiscyt w sprawie poparcia polityki Bidena, ale też wystawienia mu tej krytyki, to na czym powinniśmy się skupić? Jakie błędy popełnił Joe Biden do tej pory?
No, mamy tydzień?
Nie, mamy 54 minuty. Łatwiej
jest powiedzieć, jakich błędów nie popełnił. Popełnił wszystkie możliwe. Trzeba by się mocno wysilić, żeby wymyśleć jakieś rzeczy, jakieś błędy, których nie popełnił. No, codziennie popełnia całą masę gaf i to narasta. Jego stan fizjologiczny czy psychiczny to się pogarsza. Pogarsza się galopująco. To jest starszy pan, starzec nawet, który kiedy kandydował, to już był starcem i słabo sobie radził. No ale jak się dam mu tam dużo kawy i odpowiednie tabletki, to jakoś się trzymał w kampanii wyborczej z Trumpem. Natomiast proces jego starzenia się, demencja, jest galopująca. To lekarze obserwujący ten przypadek widzą, naród też to widzi, że jego stan się pogarsza radykalnie z każdym dniem. I trudno jest mówić o czymś, co zrobił dobrze. Ja nie potrafię wskazać nic, co zrobił dobrze Joe Biden. Natomiast słuchacze mogą nie wiedzieć, o co chodzi z tym plebiscytem. Otóż system wyborczy amerykański jest taki, że w trakcie kadencji prezydenta są wybory cząstkowe, teraz je takie mamy, czyli w połowie kadencji Bidena teraz odbywają się wybory do kongresu na przykład. I w związku z tym, że prezydent już urzęduje 2 lata i teraz będzie mu z górki te ostatnie 2 lata, będzie kończył swoją kadencję, to można po 2 latach go ocenić. Dlatego to nazywamy plebiscytem. I zwykle jest tak, że partia prezydenta urzędującego ma słabe wyniki w tych wyborach w połowie kadencji. No bo prezydent każdy sobie czymś nabroi w narodzie. A szczególnie, jeżeli planuje reelekcję, to wtedy strategia prezydenta jest taka. W pierwszych 2 latach urzędowania mogę sobie pozwolić na wszystkie niepopularne decyzje. Czyli będę bardzo niepopularny. W drugich 2 latach mojej kadencji odbuduję popularność, nie robiąc już tych niepopularnych decyzji. Już zrobiłem, co miałem zrobić, za co mnie nienawidzą, to zrobiłem teraz. A teraz będę nadrabiał wizerunek, będę miły po to, żeby wygrać reelekcję. No więc po prostu z mechaniki takich wyborów wynika, że najczęściej partia urzędującego prezydenta przegrywa.
A tutaj na scenę wchodzi też Donald Trump. Zapowiedział, że bodajże za tydzień, czy 15 listopada wyda specjalne oświadczenie. Wszyscy czekają oczywiście, że potwierdzi swój udział, wielki powrót do polityki, ale też u nas pojawiają się takie informacje, że popularny gubernator Florydy, czyli Ron DeSantis, prawdopodobnie będzie jednym z kandydatów do nominacji prezydenckiej w partii republikańskiej.
Ale już jest. Tam już ten kilka nazwisk znamy i wiemy od bardzo dawna, że Trump może kandydować oraz DeSantis, bardzo popularny gubernator, który uratował Florydę po huraganie. Był przygotowany na ten huragan z wyprzedzeniem. Maszyny stały do naprawiania różnych szkód. No, most odbudował w kilka dni, który się zawalił i tak dalej, więc on jest super popularny. Nie było lockdownu. Ludzie się przeprowadzają z całej Ameryki. Uciekają na przykład z Kalifornii i Nowego Jorku. Dokąd? Na Florydę. DeSantis jest potencjalnym kandydatem, ale ja bym tak się nie śpieszył z taką konkluzją, że Trump będzie kandydował. Jeszcze tego nawet Trump nie wie, moim zdaniem. Chodzi o to, żeby demokraci myśleli cały czas, że Trump będzie kandydował, natomiast w ostatniej chwili, kiedy tylko się da, jak najpóźniej, Trump może stwierdzić, że nie będę kandydował, będzie to robił DeSantis i wtedy wygramy z nimi. Bo tutaj chodzi o Amerykę. Moim zdaniem Trump jest patriotą i jednocześnie wiemy na 100%, że jest graczem. To nie będą tutaj tego kwestionować nawet przeciwnicy.
A propos tego grania, to też dużo mówi się o tym, że trwa taka wojna, zimna wojna między Donaldem Trumpem, a właśnie DeSantisem. Nie wiem, czy pan obserwując politykę wewnętrzną Ameryki skłoniłby się też do takiej tezy.
No, jak mi pani to przysłała, to uniosłem brwi wysoko. Ten komentarz, że zimna wojna między obu politykami trwa od miesięcy. Ja takiej wojny nie zauważyłem, może coś przegapiłem. Raczej obserwuję, że się bardzo lubią i cenią. I że przy wielu okazjach Trump wskazywał na to, jak dobrym gubernatorem jest DeSantis. Mówił wielokrotnie o tym, że to jest przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy, czy w najbliższych wyborach, ale że to jest doskonały kandydat na prezydenta. Że Ameryce byłoby doskonale, gdyby kandydował. To są słowa Trumpa. I ponieważ Trump jest graczem, to ja uważam, że być może ogrywa wszystkich, mówiąc, ja będę kandydował, i oni wystawią naprzeciwko Trumpa za wcześnie kogoś, kto mógłby ewentualnie Trumpa pokonać, wystawią zawodnika na Trumpa. A Trump w ostatniej chwili powie, a ja jednak nie będę kandydował i teraz jest DeSantis. I oni już wystawili zawodnika, który do DeSantisa się nie nadaje. Tak jak w boksie. No, wystawią zawodnika innej wagi, a potem się okazuje, że przeciwnikiem jest ktoś zupełnie innej wagi. Nie pasują do siebie i przegrają z tego powodu.
Wybitne kosmetyki naturalne. Robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com/kosmetyki.
To ja teraz powiem troszeczkę z polskiej
perspektywy. Zimna wojna między obu politykami trwa od miesięcy. Tak napisał ktoś. Taki komentarz wysnuł. Nie obserwuję takiego zjawiska. Nie obserwuję ani ze strony DeSantisa zimnej wojny, z nikim w ogóle. To jest miły facet, który potrafił nawet Bidena pochwalić. Powiedział, że no, zareagował dosyć szybko na mój telefon. Wcześniej nie odbierał słuchawki, ale po tym huraganie, jak zadzwoniłem i powiedziałem, co się Florydzie należy, zgodnie z prawem, w takiej sytuacji są w Ameryce mechanizmy, które powodują, że wszystkie stany lecą na ratunek jakiemuś jednemu, który popadł w kłopoty. Kłopoty mogą być różnego rodzaju. Prezydent ogłasza wtedy, że wszyscy rzucamy się na pomoc. Zareagował na prośbę DeSantisa, zareagował Joe Biden, zareagował natychmiast i DeSantis potrafił go za to pochwalić, że no, odebrał telefon, zareagował od razu. Więc to nie jest facet, który toczy zimne wojny z kimkolwiek, DeSantis.
No, to oby tak było. Ja tylko zastanawiam się z drugiej strony, jeżeli jednak Donald Trump postanowiłby wrócić do polityki, a DeSantis, jak pan sam wspomniał, jest popularnym, charyzmatycznym politykiem, no to taki konflikt mógłby się, konflikt ambicjonalny, być może męski, no chyba, że jest tak, że Donald Trump jest faktycznie wielkim patriotą i uzna, że usunie się w cień, ale myślę, że
ale
można...
Ale dlaczego nie bierzemy pod uwagę tego drugiego chłopa, który też jakoś zareaguje? DeSantis, gdyby usłyszał twarde stanowisko Trumpa, ja będę kandydował, to może uważać, że lepiej jest się cofnąć, bo ja jeszcze mam czas. A chcemy, żeby w Ameryce było lepiej. I DeSantis może kalkulować w taki sposób. To teraz niech kolejne 4 lata rządzi Trump, po tych 4 latach nie będzie mógł rządzić, ja wystartuję. I w ten sposób mamy 12 lat rządów republikańskich. Gdybym natomiast ja wystartował teraz, ja DeSantis, to będziemy mieli 8 lat rządów republikańskich, a Trump już potem będzie zdecydowanie za stary na kandydowanie po 8 latach. To moim zdaniem oni się spotykają na tej Florydzie. Trump mieszka z całą rodziną na Florydzie, lubią się, widzę chemię między nimi i może tam jest jakaś rozgrywka albo po prostu przy kawie się umawiają, słuchaj stary, to co robimy? No to teraz ja porządzę, a może jeszcze się ugadali na wiceprezydenturę dla DeSantisa?
Może tak być. Ja powiem panu, jak z naszej perspektywy bardzo dużo mówi się o pomocy dla Ukrainy, jaka być może będzie wstrzymana ze strony Stanów Zjednoczonych, jeżeli Republikanom uda się wygrać, ale to jest dla mnie takie bardzo duże uproszczenie i zastanawiające, bo przecież jak sięgniemy pamięcią wstecz, to tak naprawdę, i zresztą są też słowa samego Donalda Trumpa, który powiedział chyba wczoraj w którymś z wystąpień, że na pewno nie byłoby wojny, gdyby on był jeszcze prezydentem i ja jestem skłonna...
To jest prawda.
Tak, tak. Też się z tym zgodzić. I to jest też tak bardzo ciekawe, bo tak naprawdę jak prześledzimy te próby resetu z Rosją i dogadywania się, to zazwyczaj Polska dużo lepiej wychodziła na kontaktach z republikanami, a nie z demokratami. Więc mnie na przykład dziwi w polskiej narracji medialnej taki przekaz, że to może być kłopot dla Polski, no w kontekście oczywiście pomocy
gdyby
dla
Ukrainy. Gdyby wygrali republikanie,
tak,
no
tak.
To kłopot będzie taki, że republikanie będą dbali o Amerykę. I będą dbali w związku z tym bardziej o Amerykę niż o Ukrainę. W tej chwili demokraci dbają bardziej o Ukrainę niż o Amerykę i w kampanii wyborczej to się często pojawia, że wydaliście, wy demokraci, wydaliście już 66 miliardów dolarów na Ukrainę, podczas gdy nie wydaliście ani jednego dolara na ochronę południowej granicy, przez którą przełazi do Stanów Zjednoczonych 2 miliony ludzi, narkotyki, rządzą tam gangi, te gangi rosną w siłę, bo zarabiają kolosalne pieniądze na przemycie ludzi, na przewożeniu ludzi, biorą haracz, umacniają się i będziemy mieli kolosalny kłopot z tym państwem gangsterów na terenie Meksyku, w północnych Stanach. Meksyk to też są Stany Zjednoczone Meksyku, dlatego mówię w północnych Stanach Meksyku, w północnych prowincjach Meksyku, nie rządzi meksykański prezydent, nie rządzi meksykańskie wojsko, nie rządzi meksykańska policja. Oni się boją wychodzić z koszar bądź komisariatów. Tam rządzą gangi i kartele. Czyli powstało państwo buforowe pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, rządzone przez przestępców, którzy współpracują z Chińczykami. I republikanie oraz demokraci, którzy kandydują z tych okręgów przygranicznych, wskazują na to, że zamiast wydawać 66 miliardów dolarów na Ukrainę, powinniśmy najpierw wydać, ile trzeba, na ochronę naszej własnej granicy południowej, a dopiero potem, jak nam coś zostanie w koszyku, możemy chronić granicę Ukrainy. To nie jest absurdalna teza. Z punktu widzenia Polski ona może się komuś wydawać niedobra, no bo wolelibyśmy, żeby Amerykanie chronili granice ukraińskie, bo to chroni granice polskie i zatrzymuje Putina trochę dalej od nas. No ale z punktu widzenia amerykańskiego najpierw powinniśmy się zająć granicą meksykańsko-amerykańską, a dopiero potem jakimiś innymi granicami daleko stąd.
Wcale to nie jest aż taka absurdalna teza. Ja czytając trochę jeszcze o pewnych decyzjach Joe Bidena względem Chin, wysnułam jeszcze inną teorię, być może bardziej, a może nie radykalną, ale tak myślę sobie, że tak naprawdę wojna na Ukrainie i te słowa Trumpa, że nie dopuściłby do rosyjskiej agresji, były spowodowane taką miękką polityką Joe Bidena, który oczywiście w szerszej perspektywie z konfliktem z Chinami chciał w jakiś sposób przycisnąć Rosję, ale tak naprawdę pokazał, że jest politykiem mało charyzmatycznym, że Rosjanie mogą sobie pozwolić na tego typu eskalacje i teraz to już są tylko tego efekty, to znaczy taka polityka nie zadziałała. No i pytanie, co dalej? Kiedyś już wielokrotnie zresztą rozmawialiśmy już o tym, że Rosję trzeba traktować taką twardą ręką i to się nie sprawdza, co jest do tej pory. No więc ja akurat uważam, że w tym momencie zwycięstwo republikanów, czy powrót Donalda Trumpa, czy DeSantisa byłoby i dla Polski w dłuższej perspektywie lepszym wyjściem.
No tak, ale dzisiaj mamy wybory, które nie dotyczą powrotu Trumpa czy DeSantisa, tylko dotyczą stworzenia opozycji wobec Białego Domu w Kongresie. Bo w tej chwili w Kongresie i w Senacie, w Izbie Reprezentantów i w Senacie rządzą demokraci. I jeszcze prezydenturę mają. To jest niezdrowe, co zauważył też Elon Musk, że to jest niezdrowe dla kraju. To jest niezdrowe dla obywateli, gdy wszystkie trzy władze są w jednym ręku. Lepiej byłoby, gdyby się szachowali nawzajem i musieli dogadywać. Czyli zdrowsze z punktu widzenia Ameryki, lepsze dla Ameryki jest, gdy prezydenturę dzierży Biden, ale ma opozycję w Kongresie. No bo wtedy muszą poszukać jakiegoś kompromisu dobrego dla całego kraju. Albo ktoś stopuje głupie decyzje głupiego prezydenta. Natomiast gdyby założyć, że mamy w Białym Domu głupiego prezydenta, który podejmuje głupie decyzje. Jeżeli jego partia rządzi w Kongresie, to kto zatrzyma głupie decyzje? Jeżeli jego partia ma większość w Senacie, to kto zatrzyma głupie decyzje? Nie ma takiej siły. Czyli przez 4 lata mogą być bezkarnie podejmowane głupie decyzje, bo nie ma opozycji. Wolimy w systemach demokratycznych, jak istnieje opozycja. W tej chwili opozycji nie ma realnej, bo to, że jakąś mniejszość mają republikanie w Izbie Reprezentantów, nic nie daje w sytuacji, gdy oni nie są w stanie niczego przyblokować ani przegłosować. Demokraci zatwierdzają wszystkie decyzje Bidena, jeszcze mu pomagają. To jest sytuacja niezdrowa. I Elon Musk powiedział do wyborców niezależnych, żeby nie głosowali na demokratów.
Tak, powiedział, żeby głosowali tak na republikanów, bo podział władzy ogranicza te najgorsze ekscesy obydwu partii.
Tak, to powstrzymuje ekstremistów, a ci na środku się muszą jakoś dogadać na coś, co jest bardziej wyważone niż w sytuacji, gdy wszystkie... No to jakbyśmy sobie u nas wyobrazili. Prezydent z PiS-u, duża większość, nie sposób jej zablokować w Sejmie, w tej niższej izbie i w Senacie też. I jeszcze w Sądzie Najwyższym. I wszędzie PiS. To jest niedobre. To nawet jak ktoś lubi PiS, to chyba widzi, że to jest niedobre, bo oni nie mają żadnej kontry, nie można wystosować.
To tak, jakby tak, tam to w ogóle
wszędzie PO siedziało, to nie jest demokracja wtedy. Demokracja polega na tym, że jest jakaś opozycja skuteczna. A w tej chwili nie ma skutecznej opozycji w Stanach Zjednoczonych.
Tak, tak, to nie jest zdrowe, tak samo na przykładzie mediów w Polsce. To nie jest przede wszystkim rozwojowe, ale tak sobie myślę, że to jest ciekawe, że Elon Musk akurat mówi o ekscesach i o pewnym takim ekscentrycznym zachowaniu, bo jest chyba jednym z tych światowych biznesmenów, mężczyzn, którzy bardzo często się zachowują ekscentrycznie i teraz...
Dobra, ale... Tak. Jemu wolno, bo on jest prywaciarzem i jest ekscentryczny w ramach własnego majątku. Ryzykuje własnym majątkiem, własną karierą, własnym nazwiskiem, no. Więc jemu wolno. Natomiast nie chcemy ekscentrycznych zachowań w ramach państwa, które nami zarządza.
Tak, tak, jasne, jasne. Ja to tak bardziej powiedziałam humorystycznie. Natomiast faktycznie jest też tak, że Musk, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o przejęciu Twittera, no i zwolnił, prawda? Zwolnił już ponad połowę załogi, a teraz powoli wycofuje się z tych decyzji, bo
nie.
Potrzebuje... Nie? Ja mam takie informacje,
no,
że...
Niech pani dokończy. Ja nie wycofuje się. Ty mi innego słowa użył. Po kontrowersyjnej decyzji zwolnienia połowy załogi, teraz do części osób, którym mailowo przekazano informację WON o zwolnieniu, Elon Musk zwrócił się z prośbą o powrót. To nie jest wycofanie się z tamtej decyzji. To jest geniusz. Otóż wywalił ich wszystkich, a teraz niektórym zaproponował powrót, ale na nowych warunkach. Ci ludzie zostali wywaleni i on teraz mówi, proszę cię wróć, tylko masz grać czysto. Czyli daje ci drugą szansę. Daje ci być może inną pensję, niższą. Daje ci być może inne stanowisko. To jest genialny lockout. Czyli wywalamy wszystkich, a potem przyjmujemy niektórych. To nie jest to samo, co wycofanie się z decyzji, bo wycofanie się z decyzji to byłoby przepraszam, wyrzuciłem cię nieprawnie, przywracam cię na to samo stanowisko, na tych samych warunkach. Rób dalej to, co robiłeś do tej pory. Coś takiego w Twitterze nie miało miejsca. Wywalił, czyli pokazał, mogę was wywalić wszystkich na zbity pysk i właśnie was wywalam. A teraz niektórym, którzy byli być może osaczeni, albo wobec których widzę, że no jest szansa, żebyś ty człowieku zaczął uczciwie w tym Twitterze działać, to proponuję ci, jesteś dobrym fachowcem, tylko masz być uczciwy, proponuję ci powrót. Na moich warunkach. To moim zdaniem geniusz. Pani to widzi inaczej?
No ja myślę sobie, że część osób mogła się poczuć pokrzywdzona takimi decyzjami. Ogólnie uważam, że Elon Musk jest geniuszem w kilku dziedzinach, na przykład w podejściu do eksploatacji kosmosu.
Ja bym chciał, żeby wszyscy się poczuli pokrzywdzeni z tych wywalonych. Im się za to, co robią uczestnikom Twittera, należy krzywda. Należy im się kara. Słowo pokrzywdzeni to trochę nie, mi tu nie pasuje. Im się należała kara, więc wylecieli na zbity pysk, a teraz otrząsnąłeś się, człowieku, to teraz może przyjdziesz z powrotem do roboty i ja ci powiem, jak masz się zachowywać. Doskonale, mnie się to strasznie podobało.
Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną, moja jest najlepsza. I co? I jajco, no jest najlepsza po prostu i sam ją piję. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
Chciałbym dokończyć jeszcze kwestię ukraińską, którą rozgrzebaliśmy. Otóż, no pani mówiła, że jak republikanie dojdą do władzy, to być może będzie ograniczona pomoc dla Ukrainy. Ja uzasadniłem z jakich powodów, że Ameryka ma swoje problemy, a pieniędzy nie ma bez końca. Czyli 66 miliardów to jest straszliwie wielka kwota i w porównaniu z tym, że nie wydali ani jednego dolara na własną granicę, to jest dla wyborców szokujące. Dodatkową informacją w tym kontekście szokującą jest to, że Pentagon, którym zarządza Joe Biden i spółka, ogranicza wydatki na program nuklearny. W sytuacji, kiedy rozmawiamy o wojnie nuklearnej z Rosją, ekipa Bidena za pomocą Pentagonu ogranicza wydatki na program nuklearny. Tnie budżet nuklearny Stanów Zjednoczonych. No to jest bardziej niebezpieczne niż ograniczanie środków na Ukrainę, moim zdaniem. I to demokraci robią. Ograniczają program. Teraz powinni przynajmniej informować Putina o tym za pomocą pustych słów, że rozwijają program nuklearny, że napędzają machinę i że będą produkowali jeszcze więcej broni.
To prawda, to z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no to Amerykanie, skoro chcą być tym hegemonem światowym i na przykład mamy tutaj kwestię Korei Północnej, zaraz będziemy o niej rozmawiać i też teraz Amerykanie cały czas przecież, prawda, działają i namawiają Kim Jong-una, moim zdaniem jednego z najbardziej szalonych przywódców, ale do tej nuklearyzacji swojego państwa, no to jak może, bo musimy jeszcze pamiętać o tym, że przecież Amerykanie byli tym państwem, no, które niejako namówiło Ukrainę do pozbycia się własnej broni atomowej. Jeżeli teraz chcą namawiać takie państwa, niebezpieczne moim zdaniem, jak Korea Północna, do tego, aby te pozbywały się broni atomowej i obiecać, że właśnie pomogą im finansowo, ale z drugiej strony dają gwarancję bezpieczeństwa, no to przecież oni muszą w jakiś sposób się legitymizować tym, że to, co mówią, to też robią. A Ukrainie też obiecali ochronę ich granic w momencie naruszenia. No tutaj już mamy chyba większego przykładu naruszenia granic i zbrodni wojennych, no ciężko znaleźć.
Pismo Święte uczy, po owocach ich poznacie. Czyli jak chcemy zobaczyć, czy to jest dobre drzewo, to patrzymy, jakie owoce wydaje. No marne śliwki, to znaczy, że słabe drzewo. O, wyrosły gruszki, to znaczy, że to nie była śliwka. Po owocach ich poznacie. Można to na wiele sposobów rozumieć. I teraz rozmowy z Północną Koreą na temat demilitaryzacji jakiejkolwiek, bądź pozbywania się przez ten kraj broni nuklearnej, demokraci prowadzą od zawsze. Odkąd istnieje ten kraj, Korea Północna, demokraci prowadzili te rozmowy i one były zawsze bezskuteczne. Clinton pompował jakieś pieniądze, zaproponował im to, my wam pomożemy, macie głód, tam wyślemy wam jedzenie, damy wam forsę, tylko zlikwidujcie trochę bombek, przestańcie być tacy niebezpieczni. Demokraci już ich namawiali tyle razy, że jak teraz mówią, że ich będą dalej namawiać, to ja już nawet nie słucham. Demokraci, po owocach ich poznają, nigdy nie byli skuteczni w żadnych rozmowach z Koreą Północną. Nawet nie potrafili swoich wyciągać z Korei Północnej. Trump pokazał, że odrobinkę skuteczny jest. Po pierwsze, wyciągnął tego dyktatora z dziwną czupryną za granicę kraju na spotkanie. Postawił go przed kamerami. Pozwolił mu brylować i czuć się ważnym. No, już samo wyciągnięcie tego potwora z jego nory to jest sukces. Ten facet jeździł, ten Kim Jong, jeździł specjalnym pociągiem, jeździł wyłącznie do Chin i z powrotem, bał się wychodzić z nory, żeby go ktoś nie skrzywdził. A do Trumpa wyszedł z nory. Spotkanie odbyło się poza Koreą Północną. No to to jest sukces. I nie rzucał bombami za czasów Trumpa. W powietrze nawet nie rzucał testowo. Ograniczył się bardzo. Natomiast za demokratów była zawsze eskalacja. Teraz mamy demokratów i Korea Północna uważa, że jest bezkarna. Kolejne 4 pociski balistyczne wywalili, żeby nam pokazać, że potrafią.
No tak, tylko nadal tutaj kwestia tej pomocy, która płynie teraz do Stanów Zjednoczonych z Ameryki, no to musimy pamiętać, że za tym...
Do Stanów Zjednoczonych z Ameryki płynie
przepraszam,
pomoc?
Przepraszam, do Ukrainy. Proszę. Ze Stanów Zjednoczonych, to nadal musimy pamiętać, no że za tym stoją też pewne interesy właśnie amerykańskie, no jeżeli oni...
Ale jakie?
No właśnie, bo... między innymi takie, aby mieli sprawczyć, aby mogli inne państwa, no już Koreę Północną wykluczmy, bo ja uważam, że to jest nie do zrobienia, to znaczy uważam, że Korea Północna nigdy nie pozbędzie się broni atomowej. Kim Jong-un, jego dziadek, jego ojciec pracowali nad tym długo, nawet jeżeli się pozbędą jego, to ja w to nie wierzę, ale to okay. moje zdanie nie jest bardzo istotne, natomiast no Amerykanie muszą mieć jakąś sprawczość i jeżeli przyjmiemy, że ta wojna mogłaby wyeskalować i na przykład mogłyby faktycznie do niej zostać wciągnięte, no chociażby Polska, tak? I mamy cały...
Mówimy o wojnie na Ukrainie teraz, tak?
Tak, o wojnie na Ukrainie. Dobra. I że jesteśmy my wciągnięci do tej wojny jako państwo NATO, jako państwo, które przeznacza 2,5% PKB na obronność, jako państwo, które teraz będzie tworzyło amerykański, kupuje, tak? Kupiło amerykańskie projekty i będziemy budować atom na tym patencie, no to też nie jest w ich żywotnym interesie. Być może jest taka kalkulacja, że lepiej wspierać Ukrainę i niech teraz, chociaż to jest bardzo brutalne, ale ta wojna rozgrywa się na ich terytorium i jak najbardziej osłabiać Rosję, niż pozwolić, żeby jeszcze na przykład Polska została wciągnięta, która jest w NATO, a wtedy już będziemy musieli być może jeszcze bardziej się zaangażować, a przecież Amerykanie mają swoje interesy, na przykład na Pacyfiku i też muszą o nie dbać.
Pani to tłumaczy dużo lepiej i bardziej klarownie, niż jakikolwiek demokrata w Stanach Zjednoczonych. Problem z wojną na Ukrainie w kampanii wyborczej amerykańskiej jest taki, że na pytanie, czemu my tam jesteśmy, czemu ładujemy pieniądze w Ukrainę, demokraci nie potrafią udzielić żadnej odpowiedzi. Żadnej nie udzielają. Pani wyłożyła kilka możliwych argumentów. Można je uznać za słabe albo za mocne z punktu widzenia Ameryki. Natomiast demokraci nie wykładają żadnych argumentów, wykładają tylko pieniądze. Pomagamy Ukrainie. Dziennikarze pytają, ale czemu? Gdzie ten kraj w ogóle jest? Jaki tam mamy interes na tej Ukrainie? Przecież kiedy tam Joe Biden jeździł na tę Ukrainę, to... sarkał na nich, że to jest niedemokratyczne państwo pełne oligarchów. I wybrzydzał tam i tak dalej. Poza tym jest uwikłany Joe Biden i jego synek w interesy lewe z Ukrainą. Na pytania stawiane demokratom, czemu my tam jesteśmy na tej Ukrainie, demokraci uciekają. Nie udzielają żadnej odpowiedzi, uciekają od mikrofonu, nie potrafią nawet fałszywie uzasadnić obecności amerykańskiej. Swoim własnym wyborcom nie potrafią uzasadnić tej obecności, czyli to jest coś w rodzaju wyznania religijnego. Musimy pomagać Ukrainie, kropka. Ale czemu? Powiedz mi czemu? 66 miliardów wydaliśmy nie na cokolwiek w Ameryce, tylko za granicą. Co nam to daje? Demokraci nie odpowiadają na to pytanie. Że jakiś lewar mamy, strategiczne coś tam, projekcja siły, w ogóle nie mówią tym językiem. No to jest ciekawostka, że pani mówi lepiej niż oni.
A to jest też chyba zupełnie naturalne zjawisko, że przeciętny obywatel nie musi się tak bardzo interesować jakimiś geopolitycznymi sprawami czy szerszą perspektywą, no bo po prostu nie musi, więc ja też rozumiem, że u Amerykanów jest to pytanie. No tak, ja uważam, że
Jak się wydaje moje pieniądze, to ja się muszę interesować. W sytuacji, gdyby to był drobiazg jakiś, 2 miliardy, mogę zignorować, ale w sytuacji, kiedy w Ameryce jest narastająca bieda i ludzie stoją w kolejkach po przeróżne zasiłki, po darmową żywność stoją w kolejkach. Takie kolejki się wydłużają cały czas. Jest ogromna recesja. Wszystko się zwija. Na półkach w Walmarcie pustki są. W takiej sytuacji obywatel, uważam, musi się interesować tym, na co poszło 66 miliardów. Pani mówi, że nie musi się interesować. No moim zdaniem musi.
Moim zdaniem powinien, ale raczej tutaj chciałam wytłumaczyć po prostu to, że jest naturalnym zjawiskiem, że przeciętny Amerykanin może czuć się wkurzony, że właśnie tak duża pomoc płynie do Ukrainy, bo właśnie pewnie z dużą dozą prawdopodobieństwa nawet nie wie dokładnie, gdzie to państwo się znajduje. I to jest naturalne zjawisko, ale to, że demokraci nie potrafią tego wytłumaczyć, no to tylko świadczy o tym, że mają jakąś bardzo złą politykę informacyjną albo złych doradców,
nie,
albo są po prostu...
To świadczy, moim zdaniem to świadczy o tym, że argumenty, które pani podała, to nie jest ich motywacja. Bo gdyby to było ich motywacją, te wszystkie argumenty, które pani podała, no to przecież w naturalny sposób by mówili o tym. A oni tej pomocy udzielili z jakiegoś innego tajemniczego powodu, nie tłumaczą się Amerykanom z jakiego i nie podają tych powodów, które podaje pani. Natomiast w kampanii wyborczej druga strona zadaje bardzo proste pytania. O tej porze wyborów, czyli wybory połówkowe w środku kadencji urzędującego prezydenta, abstrahując czy to Biden, czy jakikolwiek inny, zadaje się jedno pytanie. Czy jest ci dzisiaj lepiej, niż ci było 21 miesięcy temu? No i na to pytanie, to tyle miesięcy Biden siedzi na stołku, na to pytanie w połowie kadencji Bidena wszyscy Amerykanie jak leci odpowiadają, że jest im gorzej. Być może nie każde gorzej jest bezpośrednią winą Bidena, no ale wynik tych wyborów zależy od odpowiedzi na to proste pytanie. Czy jest mi dzisiaj lepiej, niż mi było 21 miesięcy temu, kiedy jeszcze nie było Bidena? No wszyscy w Ameryce odpowiadają, teraz jest mi gorzej. Być może to plamy na słońcu, obiektywne powody, nie wiem, ale jest mi gorzej. A skoro jest mi gorzej, to zagłosuję na tę drugą partię. Tak po prostu.
I zobaczymy, jak te wyniki będą wyglądać już niebawem. Jak mówi pan o tym, teraz jest mi gorzej i jakie pytania zadają sobie przeciętni obywatele Ameryki, to od razu pomyślałam sobie o polskich przedsiębiorcach, bo taki temat też, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj poruszyć. Też niestety ta odpowiedź jest taka, że teraz jest mi gorzej. Więc zaproponuję, żebyśmy za kilka chwil porozmawiali o sytuacji w Polsce, o sytuacji małych, średnich przedsiębiorstw, ale może jeszcze chwila muzyki i nie będę już proponować pańskich piosenek, niech pan to zrobi.
Mam piosenkę o tym, że jest taka godzina na zegarze biologicznym tego pana i jego pani, że jest pół piwka, taka godzina, piwko i pół. No po prostu chce mu się iść na piwo i już się stęsknił za tym piwem, w związku z tym mówi, kochanie, rozpuść włosy. Kowbojki do roboty włosy zawijają jakoś do góry. Natomiast znakiem tego, że się wychodzi z domu, czy to do baru, czy do kina, jest... puszczenie włosów luzem. No i on tak właśnie do niej śpiewa, to chodźmy na piwko, bo już jest godzina pół piwko.
Czerwony przycisk subskrybuj, bardzo proszę wszyscy, klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy, klik. I opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy, klik. I jest piękna klika.